słuchacie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy tam blogowo. Moi drodzy, jeśli brzmienie dzisiejszego podcastu jest trochę inne, to z dwóch powodów. Po pierwsze, mam nowy mikrofon, a po drugie dlatego też, że jestem w pokoju hotelowym, wyobraźcie sobie, gdzie nie mam moich książek, w związku z tym jest lekki pogłos. Mam nadzieję, że uda mi się go wyeliminować, ale jeśli będzie w tym odcinku lekki pogłos, to bardzo Was za to przepraszam. A chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać o moim zdaniem bardzo ciekawym wydarzeniu filmowym, czyli o fakcie, że na Netflixie pojawiły się 4 filmy krótkometrażowe autorstwa Wesa Andersona, które są adaptacjami krótkich opowiadań Ronalda Dahla. Ronald Dahl to autor, który najlepiej jest Wam prawdopodobnie znany z Willy Wonka i Fabryka Czekolady, czy z filmu Wiedźmy, czy z Fantastycznego Pana Lisa, takich opowieści, które na pewno dobrze znacie, ale był to autor, który pisał opowiadania także dużo bardziej, powiedziałabym, niepokojące, niejednoznaczne. Był to autor, który z jednej strony oczywiście często jest opisywany jako pisarz dla dzieci, ale jego twórczość wychodziła poza takie proste historie dla dzieci. Dużo było w jego tekstach, takich treści, które dla dziecka mogą być straszne albo niepokojące. Ja sam pamiętam, jak byłam dzieckiem, miałam kilka książeczek Ronalda Dahla, to było takie chyba jedno z pierwszych polskich wydań, bo te książki stosunkowo późno trafiły do Polski i one miały takie bardzo niepokojące ilustracje i w ogóle pamiętam, że bardzo ich nie lubiłam, bo się ich bałam po prostu. I dostaliśmy tutaj 4 filmy. Pierwszy najdłuższy, bo 41-minutowy, to The Wonderful Story of Henry Sugar, który to film zresztą był pokazany w tym roku w Wenecji, a pozostałe 3, które trwają po 16-17 minut, to The Swan, The Ratcatcher i Poison. Te wszystkie filmy mają polskie tytuły, ale przyznam Wam szczerze, że mój Netflix jest anglojęzyczny i go nie przestawiam na polski, ale wydaje mi się, że jeśli wpiszecie po prostu Ronald Dahl albo Wes Anderson w wyszukiwarkę swojego Netflixa, to z pewnością znajdzie dla Was te tytuły. A dlaczego moim zdaniem warto zwrócić na nie uwagę? Dlatego, że one dosyć dobrze podpowiadają nam, dlaczego estetyka Wes Andersona jest czymś więcej niż tylko fajnym filtrem na TikToku i dlaczego uważa się go za reżysera naprawdę dobrego, nawet wtedy, kiedy jego ostatnie filmy, jak chociażby Asteroid City, które mi osobiście się podobało, nie odnoszą zawsze takiego wielkiego sukcesu. Bardzo wiele osób sprowadza Wes Andersona wyłącznie do jego estetyki, ale mam wrażenie, że tym, co Anderson opanował do naprawdę perfekcji, jest po pierwsze umiejętność prowadzenia opowieści szkatułkowych, co u niego bardzo często się pojawia, ale także, co wydaje mi się dużo ciekawsze, jego bardzo specyficzne podejście do tematyki okrucieństwa i tego, jak to okrucieństwo przedstawiać. Zacznijmy od The Wonderful Story of Henry Sugar, bo to tak naprawdę jest film, który mają te 40 parę minut i jest filmem krótkometrażowym, no ale już w takiej formie, do której jesteśmy być może bardziej przyzwyczajeni. To fantastyczna szkatułkowa opowieść o pewnym próżniaku, który dowiaduje się, co ma zrobić, żeby móc zawsze wygrywać w kasynie. I jest to historia opowiedziana w fantastyczny sposób, ponieważ we wszystkich tych filmach występuje sam Ronald Dahl, którego gra Ralph Fiennes. Natomiast tutaj mamy opowieść w opowieści i to, jak te kolejne warstwy są poprowadzone zarówno wizualnie, jak i narracyjnie, jest absolutnie fantastyczne. Główną rolę w The Wonderful Story of Henry Sugar gra Benedict Cumberbatch. No i trzeba powiedzieć, że jest to absolutnie takie wyzwanie aktorskie, na które chyba od pewnego czasu czekał, bo też trzeba przyznać, że ja uważam, że Benedict Cumberbatch jest bardzo dobrym aktorem pod warunkiem, że ma bardzo dobrego reżysera i ma ciekawą historię do opowiedzenia. I wydaje mi się, że tutaj się bardzo fajnie udało połączyć bardzo wiele różnych wątków, bo jest to z jednej strony, no być może rzeczywiście, gdybym miała tutaj to zarzucać, trochę orientalizująca historia, ale z drugiej fantastyczna i przepyszna też wizualnie, bo mamy tutaj pewnego próżniaka, który bardzo nudząc się na pewnym przyjęciu bierze do ręki książkę, która odmienia jego życie. Wizualnie jest to rzecz absolutnie fantastyczna, ale jest to także bardzo ciekawa opowieść, wydaje mi się, no niezależnie od wieku widza, która no zadaje pytanie o kilka rzeczy. Jedną z nich jest, co się stanie, jeśli bardzo mocno się skoncentrujemy i uda nam się osiągnąć dokładnie to, co chcemy, co jest dalej, a druga też chyba dotycząca naszej własnej tożsamości i tak naprawdę do jakiego stopnia nasza tożsamość jest w naszej własnej historii bardzo ważna, a do jakiego stopnia jest czymś na kształt przebrania. Ten pierwszy film jest najbardziej konwencjonalny, jest absolutnie fantastyczny, ale wydaje mi się, że jest najłatwiejszy w odbiorze, a przynajmniej najłatwiejszy w zrozumieniu, bo następne 3, które są naprawdę już takimi scenami tak naprawdę pojedynczymi, no one wymagają troszeczkę więcej zastanowienia się. Taką, która mnie najbardziej, muszę powiedzieć, dotknęła jest The Swan, czyli Łabędź. Jest to opowieść poruszająca, bo bardzo metaforyczna, bardzo króciutka, skoncentrowana na przemocy, ale bez pokazywania przemocy, co wydaje mi się nie każdy twórca umiałby zrobić. Fantastycznie zagrana, no naprawdę jest to miniaturka i też taka, która wydaje mi się daje bardzo dużo do myślenia i nie daje spokoju właśnie przez wykorzystanie takiej formy narracyjnej, która odwraca naszą uwagę od tego, co się naprawdę dzieje. I to też jest coś, co moim zdaniem Wes Anderson robi fantastycznie, czyli korzystanie z estetyki w taki sposób, że odwraca czasem naszą uwagę od tego, co się tak naprawdę dzieje, co tak naprawdę widzimy. Wes Anderson jest jednym z bardzo niewielu twórców filmowych w ostatnich dekadach, którzy nie boją się zabić psa w filmie, ale śmierć psów w jego filmie zawsze jest inna niż w filmach, które decydują się na stylistykę realistyczną i trochę tak jak w The Swan, w Łabędziu, czyli jest to fantastyczny sposób na to, żeby opowiedzieć o koszmarnym okrucieństwie i takiej spirali okrucieństwa i co robi człowiek, który widzi, że nie ma wyjścia, w sposób, który jest zaskakująco estetyczny i okrutny w tym, czego nie pokazuje. Bardzo mnie ten film uderzył. Drugim filmem, który jest w tej kolekcji, to The Rat Catcher. I to jest moim zdaniem najsłabszy ze wszystkich filmów. Tutaj nie będę się kłócić. Mam wrażenie, że taka mała scenka z takim szczurołapem, który przyjeżdża do miasteczka, też jest to w jakiś sposób analiza okrucieństwa, bardzo dziwnego, takiej fascynacji okrucieństwem. Muszę powiedzieć, że mnie przynajmniej nie porwała, ale tutaj mam wrażenie, że to nie jest absolutnie problem samego Wes Andersona, bo on tutaj korzysta z bardzo wielu bardzo ciekawych zabiegów, a główną rolę w tej krótkometrażowce gra Ralph Fiennes, w związku z tym on tutaj sobie doskonale z tą rolą radzi, bo jest wybitnym aktorem. Natomiast mam wrażenie, że tutaj materiał wyjściowy nie do końca jest tak ciekawy i tak wiele dający, jak chociażby w przypadku The Swan czy The Wonderful Story of Henry Sugar. No i ostatnią z historii jest Poison, gdzie trzy główne role grają Benedict Cumberbatch, Dave Patel i Ben Kingsley. I moim zdaniem to jest absolutnie poruszająca historia, przy czym ja mam wrażenie, że ją znałam. I to jest właśnie to, co mówiłam. Miałam w domu książeczki z serii książeczek Ronalda Dahla, więc może ja ją po prostu wcześniej czytałam, a może ktoś mi ją streszczał. No, punkt wyjścia jest taki, że przychodzi do takiego baraku oficera żołnierz i oficer mówi mu, że nie może się ruszyć, ponieważ ma na brzuchu zabójczego, jadowitego węża. No i trzeba zawołać po lekarza, który może mu pomóc. I ta historia jest taką bardzo ciekawą parabolą. Jest bardzo dużo mówi o wielu rzeczach, od obowiązku, poświęcenia, po rasizm i to taki, który wychodzi z nas, kiedy przestajemy się filtrować. Świetne role, bardzo dobry zresztą Dave Patel. Dave Patel dołącza do grupy aktorów, którzy pojawiają się w filmach Wes Andersona i bardzo tutaj się dobrze czuje. Mam wrażenie, że może będziemy mogli go w przyszłości zobaczyć jeszcze w jakiejś roli. Zresztą do tego wielkiego zbioru aktorów, których ewidentnie Wes Anderson musi gdzieś tam szantażować, dołącza także Richard Ayoade, czyli taki brytyjski komik i reżyser i aktor, którego ja bardzo lubię. To pod tym względem też jest bardzo ciekawa kolekcja filmów, bo mamy nowych aktorów, którzy w jakiś sposób próbują się odnaleźć w świecie Wes Andersona. Anderson pozostaje w tych wszystkich filmach bardzo wierny tematyce, którą zawsze poruszał. Zawsze u niego było bardzo dużo wpływów i refleksji na przykład na relacjach brytyjsko-indyjskich. I słusznie mu też bardzo często zarzucano tutaj orientalizowanie i być może sięganie po rzeczy, na których się jakoś super nie zna. Jest to, przypominam jednak mimo wszystko, Amerykanin z Teksasu. Natomiast mam takie poczucie, że ta krótka forma, którą zresztą Anderson uprawiał już wcześniej, głównie w formie reklamowej, chociaż jest także autorem mojej absolutnie ukochanej krótkometrażówki Hotel Chevalier, to jest taki prequel trochę do Darjeeling Limited, czyli jego filmu, w którym występuje m.in. Adrian Brody i Owen Wilson. W każdym razie, moim zdaniem ta krótka forma pozwala najlepiej przedstawić Andersonowi swój styl i też wydaje mi się, że fakt, że już nie pierwszy raz Anderson sięga po prozę Ronalda Dahla, no bo był przecież autorem doskonałego, fantastycznego Pana Lisa, pokazuje, że też Anderson być może jest swoim największym wrogiem. To znaczy rzeczywiście tam, gdzie sięga po rzeczy, które niekoniecznie są jego autorstwa, jego kreatywne umiejętności pokazania nam właśnie szkatułkowej opowieści, zaangażowania i wyciągnięcia z aktorów tego, co najlepsze, bo to nie jest tak, że to jest oczywiste, że aktorzy w każdym filmie się równie sprawdzą, to wydaje mi się, że to najlepiej właśnie działa wtedy, kiedy ma czyjś cudzy materiał, co nie jest niczym złym, bo większość reżyserów przekręci cudzy, nie piszą własnych scenariuszy i może się tutaj pobawić, może nam się tutaj zaprezentować. Wydaje mi się, że jest to wydarzenie przełomowe, dlatego że Mam poczucie, że film krótkometrażowy wciąż jest bardzo średnio traktowany w świecie takiego przeciętnego widza, to znaczy bardzo łatwo nas przekonać, że powinniśmy zobaczyć jakiś film długometrażowy, czy serial, czy odcinek serialu. A to w przypadku filmów krótkometrażowych jakoś się tak utarło, że to jest tylko dla wielbicieli kina, że to jest tylko taka niszowa rzecz, że to jest tylko coś, co właściwie ogląda się przypadkiem. Najczęściej ogląda się te filmy krótkometrażowe Pixara, pokazywane często przed filmami Disneya. I nawet bardzo często formy, które się podobają. Te, które oglądamy na TikToku czy na YouTubie, nawiązują do poetyki filmów krótkometrażowych, no ale gdzieś tam po drodze ten film krótkometrażowy bardzo często jest uważany za coś trudniejszego, coś dziwnego, innego, coś, po co nie sięgamy automatycznie, zresztą spokojnie, bo nawet na festiwalach filmowych, na pokazy krótkometrażowych zwykle chodzi mniej osób niż na pokazy filmów długometrażowych. Czasem film krótkometrażowy to moim zdaniem jedna z najlepszych rzeczy, jaką można oglądać, jeśli chce się na przykład zobaczyć, jak błyskotliwe, jak innowacyjne potrafi być kino i też bardzo często właśnie w filmie krótkometrażowym reżyser potrafi pokazać pełnię swojego stylu, dlatego że film krótkometrażowy wymaga trochę czego innego od reżysera niż długi metraż, bo o ile w długim metrażu bardzo często można się skryć za fabułą i też mam wrażenie, że nie mamy takiego poczucia, że film długometrażowy musi nam zaserwować jakiś bardzo konkretny pomysł czy puentę, o tyle w filmie krótkometrażowym to jest bardzo często najważniejsze. I to jest paradoks, ponieważ wydawać by się mogło, że jeśli poświęcamy więcej czasu na film, no to ten koncept będzie dla nas ważniejszy, a tymczasem mam wrażenie, że jest na odwrót, to znaczy w tym filmie krótkometrażowym, kiedy mamy tylko kilkanaście minut, po prostu lepiej widzimy ten koncept, ten pomysł, tą puentę, w związku z tym, jeśli ktoś nie ma na to pomysłu, to nam dużo bardziej to wychodzi, widzimy to dużo bardziej na talerzu, niż w jakiejś większej produkcji, gdzie można różne rzeczy schować, można nas jakoś tam uwieść, można odwrócić naszą uwagę. Ja w ogóle uwielbiam filmy krótkometrażowe. Raz w życiu zdarzyło mi się być w jury takiego niewielkiego konkursu w Gnieźnie, to pamiętam, obejrzałam wtedy bardzo wiele filmów krótkometrażowych. No, muszę powiedzieć, było to doświadczenie, bo siedzieliśmy po prostu godzinami, oglądaliśmy film za filmem i wow, jakby bycie w jury jakiegokolwiek konkursu, gdzie trzeba to samo robić z filmami długometrażowymi, szapoba. Natomiast zawsze na festiwalach staram się choć na chwilkę wejść na projekcję filmów krótkometrażowych i zwykle wychodzę z nich pełna różnych myśli i pełna różnych emocji, których nie dają mi bardzo często długie metraże. Głównie dlatego, że właśnie, że tutaj widzę, że twórcy próbują nowych rzeczy, starają się, w jakiś sposób grają z materiałem. Bardzo często aktorzy, którzy normalnie nie mieliby czasu zagrać w długim metrażu na krótki metraż, nawet dla studenta się zgodzą i to też jest bardzo ciekawe, bo bardzo wielu aktorów i aktorek na przykład polskich w krótkim metrażu, jakimś studenckim, bardzo chętnie zagra. Nie tak dawno widziałam taki bardzo króciutki film z Anną Dymną, kto ona opowiadała właśnie, że to był taki film studencki, ale ona akurat miała kilka dni, bo mniej więcej tyle zajęło nagranie tego filmu i on miał świetny pomysł, był króciutki. Nie podejrzewam, że gdyby to był długi metraż, zresztą bardzo wiele filmów długometrażowych z krótkich metraży wychodzi, no to prawdopodobnie temu studentowi nie udałoby się znanej aktorki zaangażować. Natomiast wracając do Wes Andersona i tych filmów, to wydaje mi się, że właśnie dlaczego to jest przełom? Dlatego, że tutaj Netflix proponuje nam dystrybucję znanego reżysera, ale właśnie w takiej dosyć nietypowej formie. Te cztery filmy były wprowadzane na platformy dzień po dniu, są łatwo dostępne, no i też mam nadzieję przynajmniej gdzieś tam z boku, że ta forma jakoś zachęci, czy może przekona część widzów, że ten krótki metraż to nie jest nic strasznego i to nie jest niczego należy się bać, a jednocześnie może będziemy umieli rozwinąć dyskusję o krótkich metrażach, bo mam takie wrażenie, że gdyby na platformie Netflixa pojawił się nowy długometrażowy film Wes Andersona, to rozmawialibyśmy o nim zupełnie inaczej niż o takiej kolekcji czterech filmów, bo tutaj te cztery filmy właściwie jak oceniać, czy mówić o każdym osobno, czy mówić o nich jako o całości. Jak tutaj ocenić, prawda, rozwój tej historii, zwłaszcza, że jest to ekranizacja Ronalda Dahla, że to są krótkie historyjki, to też jest ciekawe. To znaczy, spotkałam się z bardzo pozytywnym odbiorem tych krótkometrażówek, ale głównie mówi się właśnie o tej pierwszej, która ma 41 minut i ma taki najbardziej charakterystyczny chyba sznytla Wes Andersona, to jest ta najbardziej szkatułkowa historia, ale już na przykład o Łabędziu, który ma tę formę dużo bardziej umowną i zdecydowanie moim zdaniem mniej typową Andersona, mówi się dużo mniej i jest gdzieś taki problem, czy mamy o tym mówić jako serialu, czy mamy o tym mówić jako o pewnej serii, czy każdy z tych filmów zasługuje na osobną analizę. To jest ciekawe i sama też wybrałam sobie, nie ukrywajmy, taki sposób mówienia o tym, który jest gdzieś z boku, no między innymi dlatego, że kiedy zaczęłam się zastanawiać, jakbym miała to wszystko razem objąć, to wyszło mi, że łatwiej mi jest o tym opowiedzieć, niż to napisać, ponieważ też nie mam wprawy w No właśnie, takim pochylaniu się nad kolekcją filmów, tak? Co zresztą jest w ogóle ciekawe, bo mam wrażenie, że podobny problem mają niekiedy krytycy literatury, kiedy się pochylają nad opowiadaniami, bo to też jest taka forma literacka, która potrafi sprawić wiele problemów. Moim zdaniem Wes Anderson wyszedł z tego spotkania z Ronaldem Dahlem, kolejnego już swojego spotkania, zdecydowanie zwycięsko. W ostatnich latach bardzo dużo mówi się o estetyce Wes Andersona jako takiej ładnej estetyce powtarzalnej, tą naturalną symetrią, którą tą estetykę można powtarzać, tylko wystarczy mieć odpowiedni font, futurę i jakiś tam fragment muzyczki, wiadomo, Alexander Desplat, no i jakieś ładne obrazki. I tego TikTok był pełen, chyba w zeszłym roku był ten trend. No, wydaje mi się, że te cztery filmy pokazują, że jednak ta estetyka jest bardziej skomplikowana, że ona jednak jest nasycona różnymi rzeczami, które nam umykają, jeśli sprowadzimy właśnie Wes Andersona jedynie do tych bardzo pięknych, symetrycznych kadrów. I gdzieś ta symetria bywa często niedoskonała, często ta szkatułkowość, ta perfekcja kadru zostaje gdzieś przełamana, ale przede wszystkim tym, co moim zdaniem sprawia, że Wes Anderson wygrywa, to tego ciągła refleksja i chyba też fascynacja tą wielością ludzkiego charakteru, naszą zdolnością do okrucieństwa. Jest taki jakiś motyw, może nie przewodni, ale taki, który płynie gdzieś pod całą twórczością Wes Andersona i to jest okrucieństwo. Okrucieństwo estetyzowane, okrucieństwo w pięknych dekoracjach, ale okrucieństwo czasem jednostek, czasem grup społecznych, czasem czasów, jak w Grand Budapest Hotel, ale okrucieństwo, które jest wszechobecne. Jeśli tego nie zauważymy, to gdzieś Wes Anderson nam umknie, a jest to twórca moim zdaniem złapany w pułapkę tego, że wszystkim się wydaje, że umieją jak Wes Anderson i też wszystkim jest łatwo rozpoznać cechy charakterystyczne jego twórczości i też bardzo często właśnie zatrzymujemy się na wspaniałych obsadach jego filmu, na jakimś estetycznym pomyśle, też na takim bardzo ciekawym rytmie dialogów, który często spotykamy w jego filmach, natomiast rzadko nam się udaje przejść poza to. Tymczasem Wes Anderson nie jest twórcą błahym i nie jest twórcą, który nie ma nic do powiedzenia świecie i człowieku. Mam wrażenie wręcz, że jest zafascynowany w dużym stopniu naturą ludzką. Te cztery opowiadania Dahla świetnie gdzieś zgrywają się z tym, co Anderson lubi opowiadać i mam nadzieję, że być może zachęcą, jeśli odniosą sukces, zachęcą Netflixa do tego, żeby w przyszłości powierzać innym znanym reżyserom właśnie takie projekty, bo wydaje mi się, że byłoby fantastyczne, gdybyśmy w pełni wykorzystywali możliwości platform streamingowych i nie tylko pokazywali na nich filmy i seriale, ale także właśnie korzystali z nich do przytrzymywania, pokazywania i dystrybuowania takich nietypowych form, które w innych miejscach mogą się gdzieś zgubić albo mogą nigdy nie zostać odnalezione. To wszystko, co mam wam dzisiaj do powiedzenia o Wesie Andersonie, o Wesie Andersonie, to ja mogę godzinami, o tych czterech produkcjach Wes Anderson. Bardzo Was zachęcam do ich obejrzenia. Wszystkie są dostępne w takiej osobnej kolekcji na Netflixie. Jestem bardzo ciekawa, która poruszyła Was najbardziej, która Wam się najbardziej podobała. No i trzymam kciuki, żeby w przyszłości Netflix zdecydował się na podobne eksperymenty, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę coś fantastycznego. W tym odcinku to jest wszystko. Jeśli Wam się podobał, to mam nadzieję, że podacie go dalej, bo jednym z najlepszych sposobów, żeby pozyskać nowych słuchaczy, jest właśnie podawanie dalej podcastów, bo dzięki temu więcej osób może nas słuchać. No i ogólnie rzecz biorąc, bardzo Wam dziękuję, że tutaj jesteście i wszystko będzie dobrze, to następne odcinki też będę nagrywała, może już nie w pokojach hotelowych, ale na nowym, bardzo fajnym mikrofonie, który udało mi się niedawno kupić. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Pa, pa!